Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty w Beninie.
Biskupi północnej Afryki nie tracą nadziei związanych z arabską wiosną.
W Indiach zamordowano katolicką zakonnicę.
17 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wizyta Benedykta XVI w Beninie będzie miała znaczenie dla całej Afryki. Zwracał na to uwagę rzecznik Stolicy Apostolskiej podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczynającym się jutro wydarzeniem. Do papieskiej podróży szykuje się też watykańska dyplomacja. W ramach przygotowań nuncjusz apostolski w Polsce spotkał się z rezydującymi w Warszawie ambasadorami krajów afrykańskich. Mam nadzieję, że znaczenie tej podróży wykroczy poza sam Benin i stanie się świętem wiary, które udzieli się także innym, powiedział nam po spotkaniu arcybiskup Celestino Migliore.
Ambasadorów afrykańskich rezydujących w Polsce jest niewielu. Chciałbym jednak spotkać się także z nimi, dlatego że przy każdej wizycie apostolskiej dobrze jest wymienić informacje i opinie. Ponadto chcę powiedzieć, że w świecie dyplomacji relacje między przedstawicielami krajów afrykańskich i Watykanu są nie tylko serdeczne, ale też często oparte na zaufaniu i współpracy.
Arcybiskup Migliore poinformował ambasadorów, że podczas swej podróży papież ogłosi posynodalną adhortację apostolską. Zwróci w niej uwagę na potrzebę zaangażowania społeczności lokalnych w inicjatywy służące wspieraniu pokoju, sprawiedliwości i rozwoju. Tych inicjatyw jest już wiele, ale ich skuteczność zależy od zaangażowania samych Afrykańczyków, powiedział nuncjusz apostolski w Polsce. Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatykana.org.
Benetton, włoska globalna firma odzieżowa, znana bardziej z szokujących reklam niż z ciekawych produktów, postanowiła wycofać zmanipulowane zdjęcie papieża ze swej najnowszej kampanii. Celem akcji Unhate miała być podobno walka z nienawiścią, ale wzbudziła ostre protesty m.in. Watykanu. Wczoraj na ulicach Rzymu, Mediolanu, Tel Awiwu, Nowego Jorku i Paryża pojawiły się billboardy z fotomontażami całujących się znanych polityków i osobistości życia publicznego. Wśród nich znalazła się też inscenizacja pocałunku Benedykta XVI z imamem meczetu Al-Azhar w Kairze, Ahmedem Al-Tayebem.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej nie wykluczył wejścia na drogę prawną w obronie wizerunku papieża. Podobne kroki zapowiedział przedstawiciel muzułmanów we Włoszech, uznając kampanię za obraźliwą dla uczuć religijnych. Należy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec niedopuszczalnego wykorzystania wizerunku papieża, zmanipulowanego i użytego instrumentalnie dla celów komercyjnych, oświadczył ksiądz Federico Lombardi. Watykański sekretariat stanu poinformował już o zaangażowaniu swoich prawników dla zdjęcia inkryminowanego fotomontażu z medialnego obiegu.
Rzecznik Benettona zapewnił, że jedynym celem kampanii była walka z nienawiścią w każdej jej formie. Stwierdził, że skoro jednak rani ona wrażliwość wiernych, to firma obraz wycofa. Partanina z użyciem symboli i uczuć religijnych to nie oznaka kreatywności, ale prostackie lenistwo umysłu, podsumował z kolei całą sprawę katolicki dziennik Avvenire.
To piękna ekipa, życzę jej udanej pracy, bo stoi przed nią trudne zadanie. Myślę, że jest w stanie mu podołać. Tak watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, skomentował powstanie nowego rządu we Włoszech. Na jego czele stoi ekonomista i były urzędnik unijny Mario Monti. Jest to rząd fachowców, został powołany wczoraj, a zatem w chwili, kiedy Włochy przeżywają jeden z najtrudniejszych okresów swej historii. Obciążony horrendalnym długiem publicznym i katastrofalną sytuacją demograficzną, kraj ten stoi na krawędzi bankructwa. Zadaniem nowego rządu jest jak najszybsze uspokojenie rynków, a zarazem przeprowadzenie gruntownych reform.
Zabiegając o jak najszersze poparcie społeczne, Mario Monti odwołał się również do środowisk katolickich. Po raz pierwszy w historii ministrem został założyciel kościelnego ruchu, a mianowicie Andrea Riccardi, inicjator wspólnoty świętego Idziego. Powierzono mu wspieranie współpracy międzynarodowej oraz integracji społecznej. Do jego kompetencji będzie należał bardzo trudny problem migrantów. W rządzie Montiego znalazł się również Lorenzo Ornaghi, rektor Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, bliski współpracownik kardynała Camilla Ruiniego, wieloletniego szefa episkopatu. Włoskie media wymieniają jeszcze 4 innych ministrów, którzy są blisko związani z Kościołem.
Dzisiejsze dzienniki zgodnie przyznają, że rząd Montiego czeka bardzo trudne zadanie. Nikt nie może zagwarantować, że uda się mu zreformować Włochy. Pewne jest natomiast, że już teraz przekonał do siebie katolicką opinię społeczną. Jak pokazały badania, nowy rząd darzy zaufaniem 88% praktykujących katolików we Włoszech.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W duchu chrześcijańskiej nadziei biskupi należący do Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Północnej patrzą na wydarzenia arabskiej wiosny. Dali temu wyraz w komunikacie końcowym ze swej dorocznej sesji plenarnej. 4-dniowe obrady biskupów Tunezji, Algierii, Libii i Maroka zakończyły się wczoraj w Tunisie.
Uczestnicy spotkania północnoafrykańskiego episkopatu omówili sytuację poszczególnych krajów i kościołów lokalnych, będących nieliczną mniejszością w społeczeństwach o przewadze muzułmańskiej. Wikariusze apostolscy z Libii, czytamy w komunikacie, złożyli świadectwo o wydarzeniach libijskiej rewolucji, ich konsekwencjach dla wspólnoty chrześcijańskiej, a przede wszystkim radości przeżywanej przez ludność, która czuje się nareszcie wolna i pilnej potrzebie narodowego pojednania. W Tunezji przebieg wyborów do parlamentu ukazał, że mieszkańcy regionu są spragnieni obywatelskiej odpowiedzialności. Wszędzie, w krajach Magrebu, biskupi zauważają większą wolność słowa, wolną wymianę zdań na wszystkie tematy społeczno-polityczne, z coraz większym poszanowaniem dla opinii odmiennych. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że członkowie kościoła na ogół nie brali bezpośredniego udziału w przemianach, ale widzą w nich promocję wartości, które w pełni podzielają. Uczestniczą w radościach i nadziejach swych narodów.
Gościem obrad Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Północnej w Tunisie był biskup Domenico Mogavero z sycylijskiej diecezji Mazara del Vallo, położonej bardzo blisko Afryki. Obejmuje też ona wyspę Pantelleria u samych wybrzeży Tunezji. Właśnie stolicę tej włoskiej diecezji północnoafrykański episkopat wybrał na miejsce swego przeszłorocznego zebrania plenarnego.
Katolicką zakonnicę zamordowano wczoraj w południowym stanie Jharkhand w Indiach. Motywy zbrodni nie są znane. 53-letnia siostra Valsa John ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Jezusa i Maryi była znaną działaczką społeczną. Angażowała się od lat w obronę kobiet wykorzystywanych do pracy przez koncern górniczy.
Siostra John mieszkała sama w domu zgromadzenia, który wczoraj rano otoczyło około 50 osób. Napastnicy, najprawdopodobniej związani z lokalną mafią kontrolującą kopalnie odkrywkowe, zakatowali na śmierć bezbronną zakonnicę. Otrzymywała ona wcześniej pogróżki z żądaniem zaprzestania działalności społecznej. Miejscowa kuria biskupia wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że siostra John oddała swe życie ubogim, których praw niestrudzenie broniła. Ukazała również światu, jak można, troszcząc się o biednych, poświęcać życie Kościołowi i wierze. Indyjska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni.
Ścięcie głowy, wprowadzenia w Indiach takiej kary za nawracanie z hinduizmu na chrześcijaństwo domaga się sekretarz generalny ekstremistycznego ruchu hinduistycznego Vishwa Hindu Parishad. Jednocześnie Prawento Gadia chce wprowadzenia takich zmian w konstytucji, by zakazywała ona przechodzenia z hinduizmu na inne religie.
Choć pomysł wydaje się niedorzeczny i na całe szczęście niemożliwy do wprowadzenia w życie, to i tak budzi poważne obawy wyznawców Chrystusa. Radykalne idee Pravento Gadhi w przeszłości bowiem niejednokrotnie doprowadziły do antychrześcijańskiej przemocy. Ta kampania nienawiści będzie prowokować napięcia społeczne, zauważa Sajjan George. Przewodniczący Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan przypomina, że to właśnie z inicjatywy kierowanego przez Togadi ruchu w wielu indyjskich stanach wprowadzono tak zwaną ustawę o konwersjach. Celem tych działań jest uczynienie z Indii wyłącznie hinduistycznego państwa i odebranie ludziom prawa do decyzji o tym, jaką religię chcą wyznawać.
W szkołach publicznych w Pakistanie uczy się nietolerancji religijnej i wyższości islamu. Amerykańska organizacja do spraw wolności religijnej zbadała treści nauczania znajdujące się w 100 obowiązkowych podręcznikach wykorzystywanych w Pakistanie w klasach od 1 do 10. Z raportu jednoznacznie wynika, że przekazywane w szkołach treści są naszpikowane radykalnymi islamskimi poglądami.
Członkowie mniejszości religijnych są przedstawiani jako obywatele drugiej kategorii, którym nadano przywileje, na jakie nie zasługują i za które powinni być dozgonnie wdzięczni muzułmanom. Czytamy w raporcie zatytułowanym Edukacja i dyskryminacja religijna w Pakistanie. Przedstawiciele mniejszości są przedstawiani w złym świetle, a ich wkład w budowanie życia społecznego, politycznego i kulturalnego jest zupełnie pomijany. Co więcej, zaznacza się, że nie są oni godni, by pełnić odpowiedzialne funkcje. Te teksty odnoszą się zarówno do wyznawców hinduizmu, jak chrześcijan, buddystów czy sikhów. Autorzy podręczników przypominają uczniom, że przedstawiciele mniejszości zagrażają islamskiej tożsamości Pakistanu. Raport wskazuje zarazem, że do nauki tych dyskryminujących treści zobowiązani są także niemuzułmańscy uczniowie. Poważne obawy autorów raportu budzi też fakt, że aż 80% nauczycieli uważa, iż zawód ten mogą sprawować wyłącznie muzułmanie. Każdy inny jest przez nich postrzegany jako wróg islamu.
Nauczanie nietolerancji religijnej w szkołach stoi u podstaw rosnącego ekstremizmu i przemocy religijnej w Pakistanie, mówi, komentując raport, pracujący w Lahorze dominikanin ojciec James Chanan. Kieruje on działającym w tym mieście Dominikańskim Centrum Pokoju. Zaznacza, że by naprawdę żyć w pokoju, Pakistan potrzebuje głębokiej reformy systemu edukacji.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Krakowie rozpoczęły się 7 dni muzyki kościelnej. Jak powiedział Wiesław Delimat, wicedyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, ich główną ideą jest ożywienie życia muzycznego na terenie archidiecezji krakowskiej.
W Krakowie w kwestii muzyki kościelnej dzieje się bardzo wiele. Od lat coraz więcej, bo powstają wspaniałe ośrodki kształcenia muzyków. Mamy wiele kościołów, w których rozbrzmiała piękna muzyka w wydaniu organistów, chórów, z hul. Tak więc wydawało nam się, że trzeba to w jakiś szczególny sposób zaakcentować właśnie w tym czasie, kiedy obchodzimy wspomnienie świętej Cecylii. Stąd idea dni, które stają się takim dużym muzycznym, ale także religijnym wydarzeniem.
Najważniejszym wydarzeniem każdej edycji Dni Muzyki Kościelnej w Krakowie jest konkurs młodych organistów, w którym biorą udział młodzi muzycy z całej Polski. Muzyczne spotkania w Krakowie potrwają do 23 listopada. Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku Białej świętuje 10-lecie swojego istnienia. Z tej racji mszy świętej w bielskim kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy. Ordynariusz bielsko-żywiecki zaapelował do gimnazjalistów i licealistów, by wykorzystali swą młodość na właściwe odczytanie czasu nawiedzenia Pana, który wkracza w osobiste życie człowieka.
Nieodczytanie czasu nawiedzenia kosztuje. Płaci się za to bardzo drogo, nieraz przez większą część życia albo przez życie po prostu, a czasem i przez całą wieczność. Płacą za to poszczególni ludzie i płacą narody. Ile w tym świecie zmarnowano szans i to tylko dlatego, że nie rozpoznało się czasu nawiedzenia.
Bielskie Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości jest jedną z najlepszych szkół w diecezji bielsko-żywieckiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.